świętego Pana Jezus Chrystus. Amen. Pięknie dzisiaj wpasowała nam się w Ewangelię na nasze dzisiejsze spotkanie z Marią Królową Polską i to nasze trwanie w parafii w ramach Jerycha Różańcowego. Błogosławione łono, które Cię unosiło, pani kobieta, która słucha Pana Jezusa i chwali Jego Matkę. Pokazuje Pan Jezus w swojej Matce wzór człowieka posłusznego woli Bożej. I w ten sam sposób patrzy na wszystkich, którzy są, jak powie w innym miejscu, Jego braćmi, Jego siostrami. Dlaczego? Ponieważ pełnią wolę Bożą. To jest największy przywilej, to jest największy dar, to jest największa sprawa, jaka jest w życiu człowieka, pełnić wolę Bożą, nie swoją własną. Nie realizować własnego, choćby najlepszego planu na życie, ale pełnić wolę Bożą. Ten jest błogosławiony, ten jest krewny Pana Jezusa. Kto pełni, to znaczy wykonuje wolę Bożą, wykonuje dzieło Boga. Mówię tak i przytaczam to może tak dobitnie, ponieważ żyjemy w czasach, w których człowiek bardzo mało myśli na ten temat, czy w swoim życiu pełni wolę Bożą. Wydaje mu się, że jego codzienne pójście do pracy, jego codzienne zajęcie się domem, jego trwanie pomimo trudności związków małżeńskich, to już jest wypełnienie wszystkiego, co ma pełnić w swoim życiu. Że kiedy przychodzi zmęczony po pracy do domu, wydaje mu się, że należy mu się odpoczynek i to wszystko. Na tym życie się kończy. Zapomina o tym, że najważniejsze jest pełnić wolę Bożą. Wcale niekoniecznie to, co czynimy w życiu, zawsze jest zgodne z wolą Bożą. Zawsze jest po myśli Bożej. Nie tylko ślepe wypełnianie jak wpieracze tego, co mam do zrobienia w moim życiu. To jest wypełnienie tego, czego Bóg od nas oczekuje. Dobrym przykładem może być msza święta w sobotę, każdą sobotę miesiąca w naszej parafii. O godzinie 9:00 dobrym przykładem może być trwające Jerycho Różańcowe. Możemy sobie powiedzieć, że skoro pracujemy, noc należy nam się do wypoczynku. Skoro przechodzimy w niedzielę do kościoła, to potrzeba wiele więcej. Gdzie są pełne ławki w naszym kościele podczas mszy świętej w sobotę, która jest wyrazem naszego przygotowania do najważniejszej rzeczywistości w ciągu tego zbliżającego się roku, jakim ma być nawiedzenie obrazu Matki Bożej, które ma nas duchowo odnowić. Gdzie są ludzie klęczący podczas trwania Jerycha Różańcowego, tłumnie, nie ma ich. Czują się zwolnieni. Czują, że to nie potrzeba tutaj być, ponieważ coś już w swoim życiu wypełniają. To jest dla nich wystarczające. Ale wola Boża idzie inną drogą, bo Bóg nas tutaj oczekuje, bo Bóg chce nam udzielić swoich łask. Ponieważ bez łaski Bożej nie jesteśmy w stanie nic uczynić w życiu. Tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii, bez mnie nic nie możecie uczynić. Choćby wam się wydawało, że tak wiele czynicie o własnej siłę. Pełnić wolę Bożą. Wtedy jest się bratem Jezusa Chrystusa i siostrą Jezusa Chrystusa. Wtedy jest się krewnym Jezusa Chrystusa. Ostatnio, kiedy miałem taką okazję w poprzedni weekend pielgrzymowania do Asyżu. Jak kto pamięta tego ducha franciszkańskiego, pamięta, że święty Franciszek w swojej jednej z najsłynniejszych modlitw zwracał się do martwych stworzeń, jak zwierzęta akurat żywe, ale do słońca, do księżyca, do gwiazd, do wody, braci i siostry. Jak się zastanawiałem w drodze powrotnej, dlaczego? Czy to jest taki ekologizm, który dzisiaj lubi się przypisywać świętemu Franciszkowi. Ale kiedy zajrzy się w podania na temat świętego Franciszka, zajrzy się w jego myśli, to zupełnie nie. Święty Franciszek czci brata słońce, czci brata skałę, czci siostrę, wodę. Dlaczego? Ponieważ widzi w nich tych, którzy wypełniają zamysł Boży. Popatrzmy na wodę chociażby. Zapytanie uczeń w szkole, co to jest woda, odpowiedział, że woda to jest H2O. Ale czy owo H2O cokolwiek wyjaśnia? Nic. Czy cokolwiek mówi o naturze wody? Czy woda, która ratuje życie człowiekom spragnionym? Czy woda, której potrzebuje człowiek, kiedy jest mu gorąco, kiedy nie ma sił, kiedy jest bardzo spragniony? Czy odpowiedzenie, że potrzeba mu H2O, to jest jakiekolwiek wytłumaczenie? Nie. Woda daje życie. Żadny związek chemiczny nie wytłumaczy tego niesamowitego zjawiska, że woda ożywia, że woda podtrzymuje przy życiu, że woda daje wzrost, że woda daje siłę człowiekowi. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie związek chemiczny jest tutaj ważny, ale zamysł Boży. To Bóg nadał wodzie takie właściwości. Przeto woda wypełnia doskonale wolę Bożą. Dlatego święty Franciszek nazywa ją siostrą. W myśl słów tej Ewangelii, w której mówi Pan Jezus, że moim bratem, siostrą ci są ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca. Świat dlatego podczas świętego Franciszka są braciem, siostrami, zwierzęta, ponieważ pełnią wolę Bożą. A teraz przenieśmy tę rzeczywistość na nasze własne życie. Pełnić wolę Bożą. Ile doskonalsi jesteśmy od tych braci franciszkańskich. Ile doskonalszy jest człowiek, ponieważ ma dużo więcej możliwości, aby pełnić wolę Bożą. Dużo więcej możliwości, aby być rękami, oczami, nogami Boga. Tylko czy my wchodzimy w tą rzeczywistość? Czy nasze życie tłumaczymy przez takie H2O? To mamy takie sprawy, takie rzeczy naturalne. To trzeba się ubrać, zjeść i mieć nieogrzewane mieszkanie. Czy odpowiadamy sobie na pytanie, co znaczy doskonale pełnić wolę Bożą w naszym życiu? Drodzy moi, zatrzymujemy się w sobotach Królowej Polski przy genialnym programie. Programie ślubu Piastogórskich Narodów. Kiedy zajrzymy do zapisków więziennych, zobaczymy, że prymas pisze, że celem ślubu Piastogórskich jest uratowanie Ducha Bożego w narodzie. Pisze, że celem ślubu Piastogórskich jest uratowanie tożsamości narodu. Pisze, że celem jest uchronienie przed programową ateizacją, która się dokonywała już wtedy w Polsce od II wojny światowej. Że celem jest uratowanie w człowieku obrazu Boga, któremu człowiek winien ufać więcej niż drugiemu człowiekowi i więcej nawet niż samemu sobie. W codziennych wyborach życiowych człowiek powinien ufać Bogu nade wszystko, we wszystkim i ponad wszystkim, a nie sobie czy drugiemu człowiekowi. Jak łatwo jest nam dzisiaj zobaczyć, że dzieje się zupełnie odwrotnie. I wreszcie pisał prymas, że ślub jasnogórski są po to, aby dać człowiekowi narzędzie, aby odniósł zwycięstwo nad samym sobą. Ponieważ wróg to nie tylko wróg zewnętrzny, ale może przede wszystkim wróg wewnętrzny. Ponieważ nasze słabości, nasze grzechy, nasze wady są największym wrogiem nas samych. Aby odnieść zwycięstwo nad największym wrogiem, zapisywał prymas, to znaczy nad samym sobą. Odnieść zwycięstwo nad samym sobą. Co daje narzędzie, moc do tego, abyśmy odnieśli zwycięstwo nad samym sobą? Aby człowiek się zmienił. Współczesny świat mówi psychoterapia. Wszyscy młodzi ludzie idą na psychoterapię. Po co? Czy jest to lekarstwo w rozumieniu narzędzia? narzędzia podlecza chętnie. Czy jest to narzędzie, które zmienia człowieka w jakikolwiek sposób? O tyle, o ile. O tyle, o ile człowiek nie zna siebie, swoich mechanizmów, swojej przeszłości, swoich chorób, trudności, tak zwanych zranień, ta psychologia pomaga mu je ponazywać. Ale bynajmniej nie ma takiej mocy, aby zmienić człowieka. Psychoterapeuta nie jest kapłanem, który w tym, co się mówi, czy porównuje. Psychoterapeuta ze swoim pacjentem rozmawia tylko i wyłącznie o tym, o czym pacjent chce rozmawiać. Mówi mu tylko tyle, ile tamten jest w stanie przyjąć. Jest to bardzo ograniczona rzeczywistość. Na pewno nie taka, która jest w stanie odnowić człowieka. A co jest narzędziem zmieniającym człowieka? Łaska. Łaska Boża, czyli ten dar niesamowity, nadprzyrodzony, to jest moc Boża działająca w człowieku. I tylko ona jest w stanie zmienić człowieka. Kiedy patrzymy na młode pokolenie, dzisiaj któż by śmiał pomyśleć, czy zaproponować, aby właśnie kiedy myślimy o edukacji, czy wychowaniu dzieci, żeby zadać sobie pytanie, a jaka jest rola łaski Bożej w ukształtowaniu człowieka? Przecież człowiek naznaczony grzechem pierworodnym nie rozwija się systematycznie ku lepszemu. To jest nieprawda, tak nie działa. Wystarczy wszędzie rozejrzeć się dookoła w rzeczywistości. Czy ktoś postawi pytanie, jaka jest rola łaski w edukacji, wychowaniu człowieka? Tak na marginesie to. Mogę z tego miejsca wspomnieć, że właśnie w listopadzie organizuję konferencję nad pytaniem, co wychowujemy w dziecku? Ego, jak mówi psychologia, czy sumienie przez działanie łaski? Serdecznie zapraszam jeszcze w swoim czasie na tę konferencję. Łaska Boża. Prymas zapisuje w ślubach jasnogórskich. Matko, łaski Boże, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej dar łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię pod przewodem Kościoła katolickiego do Ojczyzny Wiecznej. To jest niesamowite wyzwanie, które prymas rzuci w świat, komunistom, Polakom, całej rzeczywistości, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Aby Polska była domem Bożym i otwartą bramą niebios. Się wydawało wręcz abstrakcyjne, znaczy niemożliwe. Ale kiedy patrzymy, szczególnie podczas pielgrzymki, cudownego obrazu jasnogórskiego po Polsce, kiedy widać z zapisów, ile nawróceń, ile zmian życia, ile spowiedzi towarzyszyło temu, okazuje się, że nie jest to zupełnie niemożliwe. Dzisiaj byśmy mieli modlić się i pragnąć tego samego, choć jesteśmy w jakiś sposób dużo dalej w tej rzeczywistości. Czytałem ostatnio, że prymas wahał się, czy pisać śluby jasnogórskie, kiedy sam jest więźniem. Czy można pisać śluba, które są jakby manifestem wolnego człowieka w więzieniu. Ale jego najbliższe współpracownice przypomniały mu, jak jest to zapisane, świętego Pawła, którego też dzisiaj czytaliśmy w pierwszym czytaniu, który najpiękniejsze swoje listy, także ten, który przed chwilą usłyszeliśmy, napisał jako więzień. Pisał z więzienia rzymskiego, z aresztu domowego. Nie przeszkadzało mu pisać, chociaż sam był więźniem, prymasa to przekonało. Napisał śluby jako więzień, jako człowiek, który nie wie, czy jutro będzie żył, który nic nie może zagwarantować o swoim czasie, o każdej następnej godzinie. Ale zrozumiał w tym wielką myśl, że człowiek staje się wolny wtedy, kiedy umie zwrócić się do Boga. Kiedy umie to, co ma, na przykład swoje życie, na przykład swoje cierpienia, które dźwiga, na przykład swoją samotność, na przykład swoją chorobę, dać, ofiarować Bogu. Czyń to w aktem własnej woli. To znaczy, że jest wolny. Czyli człowiek, choćby był najbardziej zniewolony w więzieniu, ale kiedy zwraca się do Boga, jest wolny. I to chciał przekazać prymas. Żeby swoją wolność, tyle ile ma, chociażby był to jeden akt wolny, przekazał Bogu, a dokładnie Matce Najświętszej, jej ręce. Wtedy stawimy się wolnym. To znaczy odzyskamy siłę do tego, aby walczyć o wolność więcej i dalej. Nie pozwolimy odebrać sobie tej wolności. Choćby trzymały nas kraty, więzienia, a dzisiaj coraz częściej władza, która nam chce pokazać, jaka jest silna, przepisy, prawo, nakazy, zakazy i tak dalej. Człowiek pozostaje wolny wtedy, kiedy się zwraca do Boga. Strzec w każdej polskiej duszy daru łaski jako źródła Bożego życia. Jesteśmy w stanie postawić sobie cel nieustannego życia w łasce uświęcającej. Nieustannego na każdy dzień, chociaż my, w myśl słów ślubów jasnoludzkich. Każdy dzień, ani jeden dzień bez łaski uświęcającej. Ani jeden dzień w śmierci wiecznej, takim stanem duszy ludzkiej jest grzech, stan grzechu ciężkiego. Żyć każdego dnia, kiedy się zdarzy grzech, przychodzi przybiegać jak najprędzej do spowiedzi, aby nieustannie żyć w łasce uświęcającej i modlić się za naród. Uratujemy tego narodu, który dzisiaj zgadza się ustami swoich prawodawców, ustami swojego parlamentu, ustaw przegłosowywanych na grzechy, na ciężki grzech, na ciężką obrazę Boga, bez modlitwy, o nawrócenie i o łaskę Bożą, która jest w stanie odnieść do zwycięstwa. Potrzeba naszej modlitwy, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebieską.